dzisiaj, w sumie to miałem być tydzień temu tutaj, na tym miejscu i dokładnie w tym miejscu, ale niestety przez pewien zabieg nie mogłem się za bardzo ruszać z domu i jedyne moje wizyty to były u przemiłej pani Jadzi na zmianach opatrunku i ona jest niezwykle przemiła i dostarczała mi niezwykle wiele radości, gdyż a to ktoś do niej przyszedł, a ktoś coś zagadał, a to stwierdziła, że jej się nie chce iść na jakieś spotkanie i było miło i fajnie, no ale jednak to tylko 5-10 minut dziennie, gdy zmieniałem opatrunek na nodze po zabiegu, ale przez to, że musiałem siedzieć w domu i że nie mogłem wychodzić, to zdarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, zatęskniłem za pracą, co jest dziwne i mi się nie zdarza z reguły, bo jak wróciłem do pracy, to w jeden dzień zrobiłem tyle, co normalnie robię przez dłuższy czas, na pewno nie jednego i nie dwóch dni. Ale druga rzecz, która mi się przytrafiła, to jest zatęsknić za ludźmi. I o ile możemy mieć relacje z Bogiem w domu, możemy się modlić, się uwielbiać i tak dalej, ale czegoś, czego nam brakuje w domu, w naszych czterech ścianach, to są inni ludzie. I mamy swoją rodzinę, ale potrzebujemy też innych ludzi i się cieszę bardzo, że mogę tutaj być razem z wami. Dlatego też po tym zabiegu w sumie pozwoliłem sobie siąść, a dlaczego nie? I oto noszę takie piękne klapki, które pewnie już zauważyliście z daleka. A dzisiaj będzie kazanie o radykalizmie. Tak właśnie. O tym dobrym, o tym złym, o tym, co powinniśmy robić i o tym, czego w sumie nie powinniśmy robić z różnych powodów. Tylko pozwólcie, zdejmę katanę, bo jakoś po tej stronie cieplej niż po tamtej. Poproszę kolejny slajd. Co to jest radykalizm? Radykalizm to bezkompromisowość i stanowczość, czyli myślę coś dobrego. A w polityce to na przykład kierunek zmierzający do wprowadzenia zasadniczych zmian w życiu społecznym lub politycznym. I takie słowa związane z radykalizmem to na przykład radykał, radykalista albo radykalistka w formie żeńskiej. Ostatnio w ogóle jest, myślę, dobra moda na używanie różnych właśnie końcówek żeńskich, więc tutaj też występuję. I my jako chrześcijanie jesteśmy powołani do radykalnego chrześcijaństwa. Jeśli pod chrześcijaństwem mamy na myślenie pójście raz w tygodniu do kościoła, to takie chrześcijaństwo można włożyć między książki, może być jakąś fajną pozycją na półce. Tak jak mamy czasami biblioteczki w naszych domach i u niektórych te biblioteczki są całkiem spore. Ale kiedy jest na przykład zapytanie, a co czytałeś ostatnio z tej biblioteczki, to nagle jest taka cisza, bo tak naprawdę nic. I to jest tylko jakaś ładna rzecz, która stoi, jest może modnym dodatkiem, może jest czymś, co kiedyś miało jakąś wartość, ale teraz na przykład już jej nie ma. I tak samo jest z chrześcijaństwem, jeśli jest tylko ono niedzielne, albo co gorsze jeszcze świąteczne, bo i takie się zdarza. I mimo, że jeśli myślimy o niedzielnym nabożeństwie, chrześcijaństwie, to, czy tam świątecznym, to możemy myśleć o ludziach, którzy może są z innej denominacji. Ale myślę, że niestety w naszym kościele też tak się zdarza. Choć jedyny taki minus, że teraz mówię akurat do ludzi, którzy są i w środę, więc już to jest jeszcze środowe i niedzielne nabożeństwo, chrześcijaństwo na pewno. Ale do czego jesteśmy na przykład też powołani jako chrześcijanie do radykalnej rzeczy? Na przykład do kochania ludzi, którzy nas nie lubią nawet, wręcz bym powiedział, lub nas nienawidzą. Bo Jezus w swoim przesłaniu miłości mówił, że to żadna filozofia kochać kogoś, kogo my lubimy i kochać kogoś, kto jest tak bardzo bliski nas. A o wiele trudniej jest kochać kogoś, kto jest kompletnie inny od nas z różnych powodów, czy to społecznych, materialnych, czy może o dziwo, dla niektórych jest też problemem, na przykład kochanie człowieka, który ma inny kolor skóry i lub z jakiegoś innego powodu. Jesteśmy chociażby powołani do radykalnego zarządzania naszymi finansami, bo mimo że możemy się spierać, czy dziesięcina jest dobra, czy zła, czy to jest tylko coś, co jest w Starym Testamencie, czy to też nas obowiązuje, to Jezus nas zobowiązał do przekazywania wszystkiego dla Niego. Gdy do bogatego młodzieńca, gdy on mówił, że wypełnia wszystkie przykazania zakonu, Jezus kazał mu sprzedać to, co miał najbardziej cennego. I czy tak robimy? Więc myślę, że ta 10% to jest taki dobry na początek. Tak czy siak. Radykalność w innych rzeczach. Radykalność w podejściu po prostu do drugiego człowieka. Radykalność w życiu moralnym. Do tego wszystkiego nas wzywa Biblia. I do tego nas wszystkiego wzywa Jezus, apostołowie i całe... Wszystko, co tutaj jest tak naprawdę napisane. I może niektóre rzeczy wydają się dla nas dzisiaj takie normalne, najzwyklejsze, bo tak jakoś się utarło i tak jest. I owszem, w naszej kulturze one się już wypracowały i pewne rzeczy moralne już nabyliśmy jakby tak z naszą kulturą. Ale jest jeszcze dużo rzeczy, które jak czytamy Biblię, nagle się okazują bardzo radykalne i bardzo może niewygodne, może cięższe w zastosowaniu. Ale jest pewien radykalizm, który nie jest okej. I właśnie na nim dzisiaj trochę chciałbym się bardziej skupić, bo jest taka teoria, że w niepewnych czasach nastroje się radykalizują. I nasze czasy dosyć szybko się zmieniają, tak naprawdę od rewolucji przemysłowej, która była w XIX wieku chyba, albo XVIII, XIX. Tak mam nadzieję, że uczniowie mi pomogą, ale chyba... XIX, tak, dobra, mam potwierdzenie. Nasze czasy bardzo przyspieszają i tak jak wcześniej zmiany się działy raz na jakiś czas. I chociażby możemy to widzieć po różnych, chociażby stylach w sztuce. W budowaniu kościołów na przykład możemy to zaobserwować. Co jakiś czas zmieniały się pewne trendy, co jakiś czas zmieniały się pewne sposoby, jak można zbudować taki kościół chociażby. Gdy potem to zaczęło wszystko przyspieszać. Teraz w dobie internetu to już wszystko szaleje i prędkość zmian jest dosyć spora. I może nie wszyscy widzicie w swoim życiu takie szalone zmiany, ale ja chociażby widzę po szkółce. Kiedy ja chodziłem na szkółkę, flanelogramy były czymś naprawdę genialnym. I to było coś, na co ja czekałem, kiedy będę mógł przykleić tego Pana Jezusa w tam w odpowiednim miejscu i w ogóle na tej flanelogramie. W tym momencie, no nie, już jakby dzieciaki na szkółce nie za bardzo lubią tą formę, bo są przyzwyczajone do czegoś, co się rusza, do czegoś, co jest może bardziej żywe, bardziej jeszcze się wypowie i w ogóle, bo z tym obcują na co dzień. Więc nasze czasy się trochę zmieniają i... Gdy się zmieniają czasy, często szukamy jakiejś rzeczy, na którym moglibyśmy się oprzeć. I może być to na przykład jakiś charyzmatyczny lider. Na przykład w historii naszego kraju, czy nie naszego kraju, krajów ościennych, takimi charyzmatycznymi liderami, mimo że to zabrzmi teraz strasznie, byli na przykład Hitler albo Lenin. Możesz to będzie szukanie jakiejś grupy, którą można byłoby oskarżyć za to, że coś się dzieje źle, że na przykład mamy mniej pieniędzy. I podaję teraz przykłady, które są według mnie złe i nie powinno się ich rozpowszechniać jako przykładów osób, które można za to oskarżyć. Może to będą Żydzi albo muzułmanie właśnie, a może to będą uchodźcy albo tej czy innej narodowości ludzie. Nie wiedzieć z jakiego powodu. Może to oskarżymy właśnie o to, że jest jak jest, mężczyzn albo kobiet, a może przez pewien czas była taka modna rzecz jak masoni albo iluminaci. Nie wiem, czy wśród starszych też, ale jak ja byłem przynajmniej na studiach, to był to dosyć modny temat wśród studentów. I nawet niektórzy szukali na przykład we Wrocławiu kamienic masonów i znaków i w ogóle. I często można wtedy się pokusić o takie oskarżenie, że za wszystkie nieszczęścia świata odpowiada pewna grupa i kiedy ją ograniczymy, albo stłamsimy, albo jeszcze może ktoś się posunie aż do czegoś takiego, że ją zlikwidujemy, to będzie świat wyglądał tak, jak chcemy. I jeśli... I to są takie malutkie kroczki, które się powoli zmieniają w umysłach. Ja mogę teraz mówić o trochę strasznych rzeczach, ale potem przejdę do czegoś, co może nas bardziej dotyczy. I w przykładzie historii Czy myślicie, że zagłada Żydów podczas II wojny światowej się wzięła tak po prostu z dnia na dzień? Nie, to było coś, co kiełkowało powoli, 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 aż wykiełkowało w takie coś, co widzieliśmy w naszej historii. I dlaczego radykalizm w takiej postaci, czyli w momencie, w którym gdzieś oskarżamy pewną grupę społeczną albo oskarżamy innych ludzi o całe zło tego świata albo o wszystko inne, nie jest postawą chrześcijańską, nie jest dlatego, że jako chrześcijanie nie powinniśmy się bać. Nie powinniśmy odpowiadać strachem na cokolwiek się dzieje dookoła nas. A dlaczego? Przeczytajmy w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale. Biada w tych dniach kobietom w ciąży oraz karmiącym matkom na ziemi, bowiem nastanie wielki ucisk i zapłonie gniew skierowany przeciw Twemu ludowi. Niektórzy padną od ostrza miecza, inni dostaną się do niewoli u wszystkich narodów. Jerozolima zaś będzie deptana przez obce narody, aż się czasy narodów dopełnią. I będą znaki na słońcu, na księżycu i gwiazdach, a na ziemi rozpacz narodów bezradnych wobec ryku morza i szalejących fal. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu klęsk nadchodzących na mieszkańców świata, gdyż moce nieba nawiedzi wstrząs. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. I poproszę kolejny slajd. I to jest właśnie ten najważniejszy slajd z tego wszystkiego. Ten wcześniejszy, gdzie jest opisane te wszystkie złe rzeczy, które się dziać będą, które można utożsamiać z czasami ostatnimi czasami, na nie jest ta jedna odpowiedź. Gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Cokolwiek tak naprawdę się dzieje dookoła nas. I możemy się bać pewnych rzeczy. Możemy nie być pewni tego, co na przykład będzie za 10 lat, na przykład w naszym kraju. Możemy się bać na przykład teraz najbardziej coś, co rusza wszelkie nagłówki gazet i klikalność tego rośnie, to jest koronawirus, który gdzieś coraz bardziej się zbliża do Polski. I można już teraz bać się tego, co to będzie, co będzie w tym momencie. Ale na to Jezus mówi, gdy to się zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. Czyli obojętnie jak będzie bardzo źle, tym tak naprawdę dla nas paradoksalnie oznacza to coraz lepiej, bo będzie coraz bliżej do Boga. I radykalizm jest dzieckiem strachu, a chrześcijanin nie powinien w żadnym wypadku żyć w strachu. Kolejny fragment z Tymoteusza 1,7 nam mówi: Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości, trzeźwego myślenia. Czasami są rzeczy, których się boimy w życiu. I na różnych etapach życia one są różne. Kiedy mamy przypadkowe 12 lat, największym strachem może być na przykład kartkówka. Albo sprawdzian, czy... W moim przypadku na przykład była to odpowiedź ustna z polskiego. Nie wiem dlaczego, powodowało to, że jeśli ja stawałem i stałem w ławce, jakbym stał na środku, to już w ogóle byłaby tragedia, to był jedyny przedmiot, na którym moje nogi zaczynały latać. I mimo, że ja wiedziałem, co ja chcę powiedzieć i nawet jakoś to wychodziło, to moje nogi moje całe ciało drżało i powodowało to, że to nie działało dobrze. Gdy jesteśmy starsi, może strach budzi o to, czy będziemy mieć pracę, czy nie, czy będziemy mieć na zapłacenie rachunków, czy nie. Czy jakieś inne rzeczy, które gdzieś mogą budzić w nas jakiś niepokój. I to jest normalne, że czasami czujemy jakiś niepokój, bo jesteśmy ludźmi i mamy emocje, i mamy jakieś odczucia. Ale Bóg na to mówi wszystko, że On się o to zatroszczy i że On da temu wyjście. I że wtedy, kiedy będzie nie do końca dobrze, my mamy stać z podniesioną głową, jeszcze bym dopowiedział, wielbiąc Go i mówiąc o Nim. Ale jest coś jeszcze takiego, że kiedy nasze różne poglądy, zakrywają nam drugiego człowieka, którego tak bardzo Bóg ukochał, to ja bym to nazwał już czymś, co nie jest do końca tak. A w sumie mocniejszym słowem patologia. Bo jeśli my z jakiegoś powodu odrzucamy drugiego człowieka tylko dlatego, że uważamy, że jest na przykład... I tutaj są mocne słowa, które mam nadzieję, że pewnie od razu powiecie nie, nie. Ale może po czasie gdzieś zastanowicie się, że może tak leciutko gdzieś to istnieje. Może uważacie się od niego za lepszego. Uważamy, bo to do mnie też dotyczy jak najbardziej. Może z jakiegoś powodu uważamy, że jesteśmy troszeczkę wyżej, no bo my znamy prawdę, bo my znamy Boga, bo my znamy to wszystko. I nastroje takie radykalne mogą doprowadzić do pochwalania postaw, które w żaden sposób chrześcijaństwem nie można połączyć. Jeśli dajmy na to, są dwa stronnictwa jakieś szalone. To na przykład bardziej konserwatywne i to bardziej liberalne. I jedno i drugie może mieć za uszami równe. I wtedy się włącza takie, walczymy, bo oni walczą. No nie lubimy ich, bo oni nas nie lubią, więc dlatego my będziemy gdzieś z boku. Albo jesteśmy wrogo usposobieni, no bo oni też są do nas wrogo usposobieni. A chrześcijanin ma przyjmować kompletnie inną postawę, postawę szacunku, miłości, a nie wrogości i nienawiści. I to mogło na razie brzmieć tak dosyć wzniośle i w ogóle. Ale teraz idźmy do takiej rzeczy bardzo praktycznej i kościelnej, która się może łatwo wydarzyć. Rozmawiamy na różne tematy teologiczne dotyczące Boga. I myślę, że się zgadzamy z tym, że na przykład, że Bóg jest, że Bóg stworzył świat, że przyszedł na ten świat w postaci Jezusa, który chodził po tej ziemi, zginął, umarł i po trzech dniach zmartwychwstał. I wiemy, że i na przykład zgodzimy się do tego, że zbawienie jest z łaski. Ale potem zaczynają się schody. Bo czytając ten sam werset, możemy go lekko inaczej interpretować z powodu tego, że na przykład zostaliśmy inaczej wychowani, wzrastaliśmy w innej trochę tradycji. Czasami z jakichś różnych powodów, z naszych doświadczeń życiowych, pewne rzeczy rozumiemy inaczej. Pewnych rzeczy może inaczej doświadczyliśmy i na przykład wiemy, że niektóre rzeczy działają w jakiś konkretny sposób. I w momencie, kiedy debatujemy na takie tematy teologiczne, jak często nasz upór i nasza pewność tego, że to my mamy rację, zasłania nam drugiego człowieka. I zamiast wysłuchać tego, co on mówi, podzielić się tym, co nawet myślimy, ale nie docieka, jakby nie na siłę szukać tego, żeby on się ze mną zgodził. Bo z różnych powodów może rozumować pewnie trochę inaczej. I jeśli jest w błędzie, Duch Święty i Bóg go, myślę, że naprostuje. Ale nie róbmy tego na siłę. Bo nikt z nas tak naprawdę nie ma żadnego monopolu na wiedzę i na objawienie. I to w żadnym wypadku nie daje nam żadnej wyższości nad drugim człowiekiem. I czasami rozważamy sprawy, które kompletnie nie są tego warte. I kłócimy się lub spieramy o rzeczy, które kompletnie nie są tego warte. I zamiast dbać o rozwój Kościoła, spieramy się o takie maluteńkie rzeczy, które gdzieś nawet nie można rozważać w przypadku, jeśli chodzi o to, że to jest grzech lub nie grzech, ale bardziej, czy to jest jakaś sprawa porządkowa, czy, wybacz Elu, posłużę się twoim przykładem, czy za mną, z tyłu na ołtarzu, a w sumie tego, co z niego zostało, czy mają stać kwiatki, czy nie mają stać kwiatki i o to będziemy toczyć takie boje, że hej, ja jestem w stanie, że powinna. Ale czy to ma sens? Niekoniecznie. Myślę, że jeśli patrzymy się na drugiego człowieka, powinniśmy na niego się patrzeć w pewien konkretny sposób. Jest takie zdanie, które przeczytałem w książce. Poproszę o kolejny slajd. Nikt nie został stworzony na moje podobieństwo, a podobieństwo Boga. A w Bogu jest taka różnorodność i bogactwo, że wspólną cechą ludzi stworzonych przez Boga jest to, że każdy jest innym. Przeczytam jeszcze raz, bo ono jest takie zawiłe. Nikt nie został stworzony na moje podobieństwo, a podobieństwo Boga. A w Bogu jest taka różnorodność i bogactwo, że wspólną cechą ludzi stworzonych przez Boga jest to, że każdy jest inny. Każdy z nas jest kompletnie inny. I może jakby widzimy to wizualnie, bo jakby są ludzie różni. Na przykład Bliźniaczki są dosyć podobne. Ja przez długi czas ich nie rozróżniałem, ale już to robię. Ale mimo wszystko każdy z nas jest inny. I czasami małe rzeczy decydują o tym, że w pewien sposób inaczej reagujemy, inaczej rozumiemy niektóre rzeczy. I to jest okej. Ale co nam pomoże do tego, żeby przebywać i mimo, że jesteśmy różni, tworzyć jeden Kościół. I mimo, że każdy z nas ma... Czytamy tą samą Biblię, może w różnych przekładach. I każdy z nas ją lekko rozumie inaczej. I będziemy się zgadzać w tych głównych rzeczach, a w tych może mniejszych nie do końca. Ale co nam pomoże, żebyśmy lepiej to ogarniali? Pomoże nam empatia. Poproszę kolejny slajd. Empatia, czyli zdolność odczuwania emocji innych ludzi i rozumienia ich sposobu myślenia. Dojrzale rozumiana empatia polega na tym, że staram się wczuć, niemal wcielić w świat drugiego człowieka, wejść do jego mieszkania w głowie, można tak powiedzieć, wczuć się w jego przekonania, przeżycia i pragnienia, ale pozostając sobą, czyli zachowując swoje wartości, swój sposób myślenia, swoje rozumienie świata i przeżywania i własną hierarchię wartości. Doskonałym przykładem, i to będzie już ostatni slajd, doskonałym przykładem empatii jest Jezus. Jezus, który będąc Bogiem, zszedł na ziemię, przybrał ciało człowieka i był i człowiekiem, i Bogiem w jednym czasie, ale w żadnym wypadku nie pozostawił swoich wartości gdzieś w niebie. On żyjąc tutaj na ziemi, postępował według nich i nimi żył. Mimo, że jest napisane o tym, że doświadczył wszystkiego oprócz grzechu, doświadczył wszystkiego, co ludzie, co my doświadczamy. I to jest taki przykład empatii, do której my powinniśmy się zbliżać. Bo nie jest filozofią podejść do kogoś i wejść w jego życie z butami i rozwalić tak naprawdę to, co tam istnieje, bo my wiemy lepiej. Nie jest filozofią przyglądać się może z daleka i stwierdzić, że no to skoro nie mogę wchodzić z butami w życie, to ja inaczej nie umiem, więc ja będę tak... Niech sobie ludzie żyją dalej. Ale naszym powołaniem jako chrześcijan jest wychodzenie do ludzi z empatią, taką, jaką okazał Jezus. I przesyłanie to... Przesłanie przesłania. I przekazywanie przesłania, które Bóg dał temu światu dalej. I w tym mamy być radykalni. Radykalni mamy być właśnie w życiu chrześcijanina. Ale nie wyszukiwać sobie w tym dodatkowych rzeczy, które nas mogą oddzielać od ludzi. Bo to, jakie było przesłanie Jezusa, to było przesłanie o łączeniu. O łączeniu jednych ludzi z drugimi, którym kompletnie nie jest po drodze normalnie, tak według naszych ludzkich standardów, ale według Bożych standardów jest bardzo po drodze. I chciałbym, żebyśmy się teraz pomodlili. Pomodlili się o to, żeby Bóg nas uczył rozmawiać, komunikować, żeby Bóg nas uczył odpowiadać na potrzeby innych bez narzucania im nas, tylko żeby pokazywać im obraz Boga, czyli to, co najważniejsze. A resztę zostawić dla siebie. Bo czasami warto się ugryźć w język, choć tak ciężko to zrobić, szczególnie jeśli ktoś ma porywczy charakter. Panie Boże, dziękuję Ci tak bardzo, że Ty przyszedłeś na tę ziemię i pokazałeś nam przykład, jak powinniśmy postępować względem innych ludzi. I że mimo iż możemy się nie zgadzać, mimo iż możemy mieć inne poglądy, ale to w żadnym wypadku nie pozwala nam na odrzucanie ludzi. Nawet jeśli oni robią coś przeciwko nam, co nie jest dla nas dobre i co może nas ranić. Ale Panie Boże, Ty stawiaj mury, stawiaj ochronę przed nami, tak żebyśmy my nie byli wtedy ranieni. Ale proszę Cię, dawaj nam tą empatię, Twoją empatię, która pozwala na to, żeby podchodzić do drugiego człowieka z tą miłością, którą Ty masz, nie z chęcią rozwalania wszystkiego, ale budowania w jego życiu. Nie wchodzenia z butami w jego życie, ale postaranie się wczuć w jego sytuację i posłania odpowiedniego słowa Twojego do jego życia w danym momencie. Panie Boże, napełniaj swoim duchem, tak żebyśmy mogli odpowiadać na potrzeby tego świata, o których on nawet nie wie. Panie Boże, proszę Cię, żebyś Ty zmieniał nasze myślenie i żebyśmy z ludzi, którzy są waleczni, żebyśmy walczyli o te dobre rzeczy i o te dobre sprawy, które ty dałeś nam jako zadania. Żebyśmy walczyli o ewangelizację, żebyśmy walczyli o czynienie uczniami na całym świecie i również w Nysie i w Polsce. Panie Boże, niech Twoje wartości wchodzą do naszego życia tak na 100%. Niech Twoje wartości będą czymś, czym będziemy żyć na co dzień, nie tylko w Kościele, nie tylko ładnie uśmiechając się do siebie, ale będąc faktycznie wsparciem i osobami, które przynoszą życie do drugich ludzi. Nigdy śmierć, ale zawsze życie i zachętę i pocieszenie. Panie Boże, proszę Cię, błogosław ten Kościół, tak żeby on mógł wzrastać w Twojej miłości i w Twoim, Panie, namaszczeniu, tak żebyśmy mogli budować jedno ciało, tak bardzo różni od siebie, ale spajani Twoją miłością, spajani Twoją dobrocią. Panie Boże, proszę Cię, błogosław tą połowę tygodnia, która została do kolejnego nabożeństwa. Spraw, żeby w tej połowie tygodnia działy się rzeczy, które może wcześniej się kompletnie nie działy, ale będą się działy na Twoją chwałę. Żeby się pojawiały rozmowy, pojawiało się wsparcie w miejscach, których do tego czasu nie było. Może, żeby się odnawiały kontakty, które gdzieś się potraciły przez długi czas. Panie Boże, proszę Cię, działaj. Działaj w tym Kościele, tak żebyśmy rośli i byli odpornym na wszelkie złamania i na wszelkie wiatry, niepogody, na wszystko, co będzie niedobre i będzie atakiem, żebyśmy byli odporni na to. Amen.